proszę Państwa, jutro wieczorem w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa wernisaż wystawy pokonkursowej trzeciej odsłony ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Podkarpacka Ikonosfera. Zwycięzcą, laureatem, jednocześnie no już po raz kolejny laureatem tego konkursu jest mój gość Szymon Muszański. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Gratuluję Ci, bo nagroda ważna, konkurs prestiżowy, a Twoje zdjęcia fantastyczne.
Bardzo dziękuję. Te zdjęcia opowiadają nam historię Marty. Cieszę się, że ta edycja też wpisała się, temat tej edycji wpisał się w te zdjęcia, które robiłem, bo zanim dowiedziałem się o temacie, a dowiadujemy się w przypadku podkarpackiej ikonosfery dużo szybciej, to i tak te zdjęcia były produkowane jeszcze w poprzednim roku i cały ten cykl zajął no prawie rok tak naprawdę, skonstruowanie tego.
To ja tylko powiem, że tematem przewodnim konkursu była lokalność. Lokalność.
Tak, i nasza bohaterka jest iście lokalna, pomimo tego, że nie jest stąd, przyjechała z Wrocławia pewnie już 10 lat temu. Zobaczyła te piękne przestrzenie i postanowiła tutaj zostać, zaczynając od stadniny koni. Później udało jej się zdobyć swój kawałek ziemi w Beskidzie Niskim i teraz ma dwa konie, psa. Mały domek.
To powiedz jeszcze, gdzie mieszka, bo to też nie jest takie oczywiste.
Tak, w Polanach Okrętnej. Mhm. Także nasza prawie polsko-słowacka granica, bardzo blisko.
No i jeszcze ten domek, to jest co? Przyczepa właściwie.
Tak, taka przyczepa. Chociaż jest tam bardzo przytulnie i ciepło, to trzeba to nazwać.
To zdjęcie, które zwraca moją szczególną uwagę, to fotografia otwierająca ten fotoreportaż, czyli taka pełna uczuć scena, kiedy bohaterka twojego fotoreportażu przytula się do konia.
Tak, to była przerwa w zimie, to był luty w ogóle i pewnego razu przyjechałem, postanowiliśmy wyjść na pole, zaświeciło słońce, koń się rozmarzył, Marta się rozmarzyła. Empatia chyba zadziałała.
No koń ma w ogóle przymknięte oczy też w tej scenie. Coś niesamowitego.
Najlepsze jest to, że konie Marty potrafią się położyć i zacząć spać i chrapać. A ona razem z nimi. Chociaż w tym reportażu nie udało się zmieścić tego, bo to by było za dużo. Tutaj musieliśmy się skupić na tej historii lokalności, ale jakby to była sama opowieść o Marcie, to tak, to by się znalazło takie zdjęcie, gdzie koń leży, ma otwarty pysk i chrapie, a Marta razem z nim, albo właściwie położona na nim, bo jemu w zasadzie to nie przeszkadza. To tak jakby na tobie kot leżał.
Marta jest też takim przykładem, powiedziałbym, metaforycznym. Wielu, wielu osób, wielu ludzi, wielu istot, które szukają dla siebie miejsca z dala od cywilizacji. Próbują się trochę od tego świata pędu, pośpiechu izolować, ale jednocześnie chcą dla tego świata, w którym żyją, dużo robić. Są aktywni, są czynni, dużo dają temu światu. Mhm. Na twoich zdjęciach też to widać. To takie, powiedziałbym, bycie osobno, ale jednocześnie bycie we wspólnocie.
Tak. Nie wyobrażam sobie inaczej, żeby człowiek żył w samotności, bo jednak jesteśmy stworzeniami stadnymi, jak wszystkie ssaki. I tej natury nie oszukamy. I właśnie ta społeczność, która tworzy się lokalnie, czy u Marty, czy gdzieś też w innych miejscach, które fotografuję w Beskidzie Niskim, ma niebagatelne znaczenie, bo często ci ludzie dają napęd tym moim bohaterom do działania i popychają ich dalej w swoich myślach, czynach.
No ja myślę, że ty bardzo mocno koncentrujesz się na lokalności. Idealnie ten temat ubiegłorocznej edycji ikonosfery, podkarpackiej ikonosfery wpisuje się, mam wrażenie, w takie twoje rozumienie świata. Ta lokalność jest szalenie ważna. Przypominam sobie inne twoje fotoreportaże, Końskie życie, czy Życie na wypasie. To są tytuły tych fotoreportaży. Tak, one tak, dokładnie o tym też opowiadają.
Choć inaczej o tym przedstawiałem, bo tutaj staram się skupiać też na takich socjologicznych aspektach tych moich bohaterów, nie tylko na samej pracy, bo ile już można oglądać pana, który doi owce, tak. Chociaż jest to super romantyczne i jak najbardziej pociągające, ale uważam, że to jest kwintesencja tego właśnie ta socjologia i podejście, jak ludzie różnie myślą na dane tematy. I o tym chcę teraz opowiadać, na to mam ochotę.
Czyli koncentracja na człowieku, tak? W dużej części?
Mhm, dokładnie. Mhm. To jest to, o czym chcę opowiadać teraz.
Bardzo często też posługujesz się pejzażem. Szukasz nieoczywistych spotkań światła z cieniem, kolorem. Wydaje mi się, że też znakomicie rozumiesz taki, powiedziałbym, świat, który nas otacza, zbudowany jest z architektury, z jakichś małych elementów przyrody i one nagle w twoich obrazach tworzą jakąś metaforę całości. Bardzo mi się to podoba. Nie pamiętam tytułu tej fotografii, w której sfotografowałeś kościół na tle olbrzymiej zielonej góry, wielkiego wzgórza gdzieś. W dole pasą się krowy. Wydaje się, że to jakiś taki sielski obraz, ale ta intensywność kolorów, jednocześnie taki rodzaj spokoju, ale też czytanie tych symboli, które ulokowane są na fotografii, wszystko to składa się na jakiś obraz świata, który właśnie został stworzony. Takie miałem wrażenie, jak na to zdjęcie patrzyłem.
To była ta duża góra, to Lackowa, czyli najwyższy szczyt w Beskidzie Niskim, na pograniczu też polsko-słowackim. Co do tego pojmowania, to tutaj jestem miło zaskoczony, bo to nie jest akurat chyba moje najbardziej ulubione zdjęcie, chociaż ono otrzymało drugie miejsce w konkursie Wiki lubi zabytki i później zostało na ogólnoświatowym konkursie pokazane, gdzie tych zdjęć było naprawdę dużo. I
ty tego... mówisz, że to jest takie mało ważne zdjęcie, tak?
Skromność. Tak, skromność. Ale co do tej wizji świata, to każdy postrzega to inaczej. I ciebie to wzruszyło w taki sposób, a inną osobę w inny. Ja lubię inne zdjęcia, bo nie wiem, bardziej są minimalistyczne, ale wszystko sprowadza się właśnie też do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że każdy jest inny i właśnie ta socjologia to jest rzecz, którą można nawet ujawnić w krajobrazie przez odbiór.
No właśnie, ale zupełnie też inaczej pewnie musisz podejść do takiego zadania jak wykonanie fotoreportażu, towarzyszenie bohaterowi, bycie gdzieś dyskretnie obok niego, szukanie ciekawych momentów, kiedy on się pojawia w jakimś idealnym otoczeniu, idealnym dla fotografującego. Inaczej pewnie też poszukuje się emocji, gdy najważniejszy jest krajobraz, pejzaż, gdy istotne są mgły, światła, cienie itd., itd.
W krajobrazie to jest prosty przepis. Zdradzę go państwu teraz. Proszę
notować.
Proszę notować. Tutaj zrobimy małe szkolenie. Więc należy wstać wcześnie. Najlepiej z 2 godziny przed wschodem. Dojść lub dojechać do miejsca celowego.
I czekać.
Docelowego. I czekać. Romantycznie czekać we mgle albo w czymś, czego my oczekujemy, chociaż prognozy oczywiście pogody są super ważne i zawsze jak gdzieś wyjeżdżamy, no to musimy to sprawdzić i zweryfikować, dlatego domownicy zawsze pytają, jaka będzie jutro pogoda, bo ja to doskonale wiem. Też nauczyłem się jakichś tam wykresów analizować i nie korzystam na przykład z normalnych prognoz pogodowych, tylko lotniczych, bo one się najlepiej sprawdzają.
To muszę ci powiedzieć, że dokładnie to samo powiedział mi mistrz fotografii Tadeusz Budziński, który był, jest pasjonatem szybownictwa. I sąsiedzi wiedzieli, jaka jest pogoda, bo przyglądali się, czy Tadeusz wychodzi z aparatem, czy też nie. Już wiedzieli, jaka będzie pogoda.
Tak, i to się sprawdza niejednokrotnie. A jeżeli chodzi o ludzi, no to jest dużo bardziej rozbudowana sytuacja, zwłaszcza, że ja jestem akurat tutaj typem nie sprintera, a długodystansowca i jako sprinter próbowałem, ale fotograficzny, ale nie przekonuje mnie wyrażanie siebie i tych ludzi przez jedno zdjęcie, gdzie spotykam się na ulicy na przykład i zapytam o zgodę, czy mogę zrobić zdjęcie, tylko przekonuje mnie formy długie i tutaj zanim często zacznę z tymi bohaterami przybywać z aparatem, to rozmawiamy, poznajemy się i często kilka takich wyjazdów jest zapoznawczych, że rozmawiam po prostu, żeby się zapoznać i zdarzało się też tak, że wychodziłem bez zdjęć, żegnaliśmy się i ta sytuacja tak w ten sposób zostawała i to było dla mnie okej, i dla tej osoby myślę, że też.
No to też
to było, wiesz, prawdziwe, a nie za wszelką cenę.
Czyli nie zadanie przede wszystkim, ale jednak poznanie człowieka, jakoś zdobycie jego zaufania, tak, akceptacji.
No tak, bo jeżeli on się nie zgodzi w sobie mentalnie, żeby był fotografowany, no to później na tych zdjęciach będzie widać tą jakąś nienaturalność i nieprzyzwyczajenie do tego aparatu i niezgodę taką wewnętrzną. No bo czasami też to widać po człowieku, jak się skrzywi, że wyciągasz aparat, albo po prostu się uśmiechnie i tak jak teraz zrobiłem ci zdjęcie przed chwilą, to nie było grymasu.
Pomyślałem sobie, że też szalenie ważne jest takie towarzyszenie człowiekowi dyskretne. Dyskretne. I bycie blisko. Wiele twoich fotografii świadczy o tym, że jesteś blisko człowieka, tego tematu, tego zadania. Jest taki twój fotoreportaż poświęcony kolejce leśnej, wąskotorowej. Mnóstwo osób, które, nie wiem, czy naprawiają torowisko, czy budują nowe. No w każdym razie prawie z tymi mężczyznami nosisz te szyny. Prawie z nimi...
Podkłady, to się, nosiłem i tutaj chyba 2 tygodnie nam to łącznie zajęło, żeby to zbudować ten reportaż, ale to nie było 2 tygodnie, że ja tam siedziałem, tylko faktycznie kilka razy byłem, czasami po kilka dni rzędu i na tyle się poznaliśmy, że jak teraz przychodzę na tą kolejkę, to cześć, co u ciebie, po prostu pytam, albo gdzieś tam będąc na rowerze i oni mają tą swoją trasę do Balnicy, patrzę, jedzie pociąg właśnie taki, który ma na zadanie przewieźć te podkłady i naprawiać to torowisko, przychodzę do nich do wagonu, bo mają zawsze taki ogrzewany wagon, jedzą śniadanie, drugie i wchodzę i oni cześć.
Nie wypędzają,
rozmawiamy, pytam się, co teraz robią, jakie mają plany, gdzie jadą. Jakbyśmy się znali właśnie, całą wieczność.
Ale to też ważna rzecz, o której powiedziałeś, że szuka się też jakiegoś ważnego kontaktu z drugim człowiekiem, że zdjęcie jest, powiedziałbym, takim pośrednikiem, by poznawać ludzi, by szukać jakiegoś mądrego kontaktu z nimi. No tak sobie wyobrażam, że nie chodzi tylko o mechaniczne wykonanie fotografii.
Jest to pretekst i też o ile mam możliwość wrócić do takiego miejsca, to staram się drukować te zdjęcia tym moim bohaterom i zawsze im dawać taką paczkę. I panowie z kolejki dostali i Marta ma swoje całe archiwum i myślę, że album z tego zbuduje swój takiego wycinku z życia i to jest ważna rzecz, żeby umożliwiać im chwytanie tych momentów i wracać do tego. Bo to jednak fizyczność tego obrazu też jest jakimś...
Ważna, to ważny ślad.
Jest ważna, no to tak samo jak publikowanie reportażu jest bardzo ważne. I część moich reportaży nie jest publikowanych, nad czym ubolewam, bo czasami nie mam gdzie ich publikować, bo nie pracuję dla żadnej agencji, ani dla żadnej gazety, a chciałbym. Chciałbym mieć taką możliwość, chciałbym mieć taką przepustkę, jak mam dzisiaj.
Gość Radia Rzeszów.
Co prawda mam gościa, ale gdybym miał tutaj napisane Radio Rzeszów fotoreporter, super, byłbym bardzo wdzięczny, bo mógłbym nawet publikować... No tutaj na stronie radia taki reportaż od czasu do czasu i to jest takie dopełnienie tego wszystkiego, bo po to się robi te reportaże, żeby ludzie to jednak widzieli, a nie żebyś to schował do szuflady i każdy o tym zapomniał. Ja większość rzeczy moich publikuję przez konkursy i super, bardzo się cieszę, że
zdobywasz mnóstwo
zdobywam nagrody, ale marzę o tym, żeby to publikować właśnie jeszcze w taki sposób. To już takie dopełnienie.
To tą twoją deklarację przyjmuję. Ona jest bardzo ciekawa i ważna.
Dziękuję.
To jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną twoją działalność. Filmową, bo w sieci można obejrzeć kilka filmów. No tutaj znak zapytania, bo do końca nie jestem przekonany, czy to jest klasyczny film. Mianowicie, to są wypowiedzi filmowe, w których autorzy opowiadają się po stronie jakiejś idei. No, na przykład taki film, który opowiada o tym, jakim nieszczęściem jest wycinanie lasów. Ale ten film jest tak skonstruowany, że w środku lasów, a właściwie w środku takiej wycinki lasu, pojawia się artystka, która gra na fortepianie marsz żałobny Chopina.
Tak, to jest Maria Gabryś-Hejke, profesorka Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. Gra to po to, żeby pokazać, że ten sposób, w który gospodarka leśna jest prowadzona, nie jest do końca odpowiedni. I to jest jej sposób na mówienie o tym. Ktoś będzie inaczej o tym krzyczał, a my krzyczymy w taki sposób. I wiemy, że wycinka jest potrzebna, pozysk drewna jest potrzebny, ale nie zawsze w takiej formie, jak to widzimy. Chodzi przede wszystkim o duże drzewa, które mogą być pomnikami i one mają niebagatelny wpływ na ekosystemy. A oczywiście taka gospodarka leśna musi być i każdy jest tego świadomy, więc równowaga i prawidłowe pojmowanie tego wyszłoby wszystkim na zdrowie.
No, ja muszę powiedzieć, że to zderzenie muzyki Chopina i przejmujących ruchomych fotografii, ruchomych zdjęć lasu, drzew, czasami miejsc, gdzie tych drzew już nie ma, czasami pni ściętych, naprawdę to robi olbrzymie wrażenie.
Zachęcamy Państwa do obejrzenia.
No i wiem, że wiele osób to oglądało i obejrzało.
Tak. Między innymi dlatego, że mieliśmy możliwość publikacji tego w stowarzyszeniu i dotarcia do dużej liczby odbiorców.
Czyli taka fotografia filmowa zaangażowana to także jakaś ważna ścieżka dla ciebie.
Tak, i pamiętam, ale nie zawsze tak było oczywiście, bo pamiętam wyprawę właśnie na Białego Słonia, gdzie dostałem kamerę do ręki.
Czyli góry na Ukrainie.
Tak, dokładnie, góry na Ukrainie. Dostałem kamerę do ręki i pan Jacek Wnuk mówi tak, no to dzisiaj nagrywasz film. Ja mówię, nigdy nie będę nagrywał filmu, nigdy. No i oczywiście się odtąd zaczęło i zacząłem nagrywać i mnie to porwało. Też chciałbym to w innej formie robić, bardziej rozbudowanej, ale to jest przedsięwzięcie często już nie na jedną osobę, żeby zrobić coś ambitnego. Naprawdę jest to dużo bardziej skomplikowane niż fotografia, dlatego dużo mniej osób się tym zajmuje.
Jeszcze mi tylko powiedz na puentę, ten fortepian naprawdę przynieśliście do puszczy, tak?
Tak, 5 osób. Ciężki był. Fortepian też na jeziorze był kiedyś, na jeziorze Mamry. I fortepian też jeździł na wagonie kolejki wąskotorowej w Cisnej i to mam nadzieję, że za niedługo Państwo zobaczą.
To proszę szukać tej serii muzyka fortepianowa i rozmaite okoliczności przyrody, czasami nieoczywiste, czasami zaangażowane, czasami piękne, bo dla piękna także takie zdjęcia się wykonuje. Szymon, gratuluję Ci raz jeszcze zwycięstwa w konkursie Podkarpacka Ikonosfera, a Państwa informuję, że jutro o godzinie 18 w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa otwarcie wystawy pokonkursowej 3. osłony Podkarpackiej Ikonosfery. Na pewno Cię tam będzie można spotkać i z Tobą porozmawiać.
Zapraszam bardzo serdecznie. Chętnie wymienię swoje zdanie z każdym, kto tam będzie. No i w lutym od razu zapraszamy też do Krosna, do Etnocentrum, początkiem lutego na wystawę towarzyszącą rzeźbą pana Feliksa oraz mojej części wystawy zdjęć reportażu o cyjanotypii. Bardzo dziękuję.
Szymon Muszański był gościem audycji Tu i Teraz. Bardzo Ci dziękuję.